Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A teraz dość płynnie przejdziemy od polityki polsko-niemieckiej do polityki polskiej, chociaż gość, który już się szykuje, z politykę niemiecką także zna całkiem nieźle. Doktor Michał Kuś, uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się. My już tak z tandemem występujemy z Agnieszką, widzę.
Tak, tak to się układa, ale tym razem no nie o Niemczech, panie doktorze. Może troszkę o Stanach powiemy, a przede wszystkim o polskiej polityce. Mamy decyzję PKW z wczoraj, mamy głosy polityków Prawa i Sprawiedliwości, że wybory prezydenckie w Polsce są zagrożone i że ich odbycie jest, czy staje pod znakiem zapytania. No i taka kluczowe pytanie, w którym kierunku idzie nasza demokracja, to jest odysja wyborcza. Pytanie, czy my opisujemy jeszcze demokratyczne wybory, czy już opisujemy pewien proces, który trzeba byłoby stopniować. Właśnie demokracja walcząca, albo półdemokracja, albo 3/4 demokracji. Gdzie jest nasz system po roku rządów koalicji centrolewicowej?
To jest troszeczkę, jest też dobra książka profesora Engelsa na temat tego, jak polityka europejska zaczyna coraz bardziej przypominać politykę schyłkowej Republiki Rzymskiej. I to jest jakby podobny problem, że trudno jest jednoznacznie określić, kiedy republika się skończyła, a zaczęło się cesarstwo. Mieszkańcy starożytnego Rzymu, kiedy zaczął rządzić Cezar, wcale nie mieli poczucia, że oto teraz już nie ma republiki. Nie, oni uważali, że instytucje republikańskie dalej funkcjonują.
Senat był, konsulowie byli wybierani, praktorzy również, fasada trzymała się całkiem sprawnie.
Tak, i ja myślę, że że Donald Tusk w tej chwili zupełnie świadomie wchodzi właśnie w politykę cezariańską. To jest myślę dobra metafora, że to jest moment cezariański w polskiej polityce. Czyli moment, w którym przywódca, który jest, pokazuje się jako przyjaciel ludu, jako wręcz osoba wcale nie taka progresywna, czy też nowomodna, ale poniekąd konserwatywna, stwierdza, że on oczywiście jest bardzo przywiązany do demokracji, czy do republikanizmu, natomiast niestety zagrożenia zewnętrzne i ogólna sytuacja powodują, że teraz trzeba naprawdę tymi cuglami szarpnąć i po prostu mieszkańcy, obywatele muszą mu zaufać. I tak bym to określił, że to jest moment, w którym i instytucje konstytucyjne, republikańskie funkcjonują, ale stają się coraz bardziej fasadowe. To się bardzo to się socjotechnicznie dosyć sprawnie uzasadnia, bo to musi też Koalicja Obywatelska uzasadnić przed swoimi wyborcami. Oni nigdy zbyt demokratyczni nie byli i tak naprawdę no wielu z nich tego twardego jądra nie trzeba by przekonywać, że wybory, w których mógłby wygrać Karol Nawrocki, to są wybory, które należy unieważnić albo wręcz do nich nie dopuścić. Natomiast to, co ja teraz obserwuję, również obserwuję wśród moich znajomych, nie mam tutaj badań, ale mam pewne argumenty anegdotyczne, to jest to, że oni się oswajają z myślą, że demokracja jest dobra, ale te czasy są za trudne, te media społecznościowe są zbyt straszne, ten wpływ Rosjan może być za duży i oni są po prostu teraz, w tej chwili mamy proces oswajania wyborców, również centrum i takiej umiarkowanych wyborców proplatformerskich, czy też popierających Koalicję Obywatelską, z tym, że coś takiego można zrobić i że to może być konieczne i że no, przy całej miłości do demokracji to trzeba zaakceptować. Cezar też przedstawiał się jako zbawca republiki, a nie jego grabarza. Na tym polega dowcip. I myślę, że dokładnie teraz coś takiego się dzieje.
A do tego mamy kolejne układanki, bo to jest nie tylko decyzja PKW, która stwierdziła, że akurat w przypadku PiS-u nie uzna wyroku Sądu Najwyższego, chociaż uznała w kontekście przywrócenia finansowania dla Konfederacji czy dla porozumienie Jarosława Gowina. Tutaj większych wątpliwości nie było ze statusem sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ale ten kłopot się pojawił, kiedy trzeba było rozpatrzeć skargę Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie decyzję Sądu Najwyższego. No ale mamy
znaczy, nie, no, my te przykłady możemy mnożyć, tylko jakby
ale nie,
problem
ja tylko jeden, bo on jest bardzo ciekawy, czyli wczorajsza Gazeta Wyborcza, dzisiaj, która już publikuje inny tekst, ale na podstawie takiego bardzo dalekiego kłamstwa, fałszu, snuje się narrację, że Rosja pomagała w internecie PiS-owi w wyborach w roku 23. Była akcja Głosuj na PiS, były takie rzeczy wyświetlane w ciszy wyborczej, w sposób hakerski wyświetlane chociażby w galeriach handlowych, ale też w innych miejscach SMS-y przychodziły. Było takie hasło, treść była taka, że raczej na PiS nie głosować, na przykład PiS to bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to odebranie świadczeń socjalnych i to planuje zrobić Prawo i Sprawiedliwość. Taka nawet była treść, to dzisiaj przyznaje wyborcza, ale to pominął premier, politycy koalicji, eksperci od dezinformacji, również komentatorzy. Mówili tak, w 23 roku Rosja grała na rzeczy PiSu, chociaż było faktycznie zupełnie odwrotnie. I na podstawie tej kłamliwej przesłanki Donald Tusk zwołuje posiedzenie Komisji Służb Specjalnych i będzie bronił aktualnych wyborów przed taką ingerencją z Rosji.
No więc panie tak jak mówię, ja nie mam wątpliwości, że jeśli chodzi o działania pożądane, czyli o to, co ten rząd chciałby zrobić PiS-owi, to wszystkie opcje są na stole. Zwłaszcza w przypadku Romana Giertycha i myślę, że też w tej chwili już personalnie Donalda Tuska, który no, wszedł w taki tryb politycznej wendety. Wszystkie opcje są na stole. Tylko że, tak jak już mówiłem i powtarzam jeszcze raz, z pewnymi rzeczami trzeba nawet swoich wyborców oswoić. I właśnie, no, ja nie mam poczucia, że te zarzuty wyborcze są jakoś dobrze udokumentowane, a nawet jeśli no, doszło
dzisiaj do... Dzisiaj Wyborcza publikuje tekst, który wyjaśnia, że de facto ta akcja rosyjska była wymierzona w Prawo i Sprawiedliwość. Ale to, że gazeta dzień później tłumaczy, że było odwrotnie, nie cofa słów premiera i nie cofa całej wczorajszej nagonki i wkładania przez cały dzień zwolennikom, że było odwrotnie do głów.
Ale ja sobie zdaję sprawę, że tak jest, że jednak to są dwa kroki do przodu, krok do tyłu. Ale bo jest też czynnik zagraniczny. Gdyby Donald Tusk po prostu w tej chwili wsadził Karola Nawrockiego do więzienia, a... Przepraszam, my jesteśmy już w tak spolaryzowanej sytuacji, że nie mam wątpliwości, że gdyby mógł, to by to zrobił. No to jednak pewna reakcja, zwłaszcza za oceanem, by się pojawiła, a być może nawet w Europie niektórzy by zareagowali. Niedawno gościliśmy premier Włoch, Giorgio Meloni. No, pewne, zbyt radykalne rozwiązania tworzą za dużo dodatkowych problemów. Dlatego to jest właśnie taka polityka, dwa kroki do przodu, że to są rosyjscy agenci, krok do tyłu, oj nie pomyliliśmy się, dwa kroki do przodu, tutaj ma zdjęcie z zamieszanym we współpracę z Rosjanami mafiozą, och cóż, no może tutaj nie wszystko sprawdziliśmy, ale jaki to ma cel, to działanie? Ono ma oswoić, jeszcze raz powtarzam, również umiarkowany elektorat Platformy Obywatelskiej z myślą, że demokracja owszem jest wartością, ale nie jest wartością absolutną. Oni są w kieszeni sił wrogich polskiemu państwu, absolutną wartością jest bezpieczeństwo i po dość długim oswajaniu ta opcja, że unieważniamy wybory, aresztujemy kandydata, delegalizujemy partię, tego typu twarde narzędzia, one już są bardziej realne. To nie znaczy, że one zostaną wykorzystane, ale już można z mniejszym oporem wcisnąć guzik, jeśli to będzie konieczne. Ja nie siedzę no w głowie Donalda Tuska, on ma teraz...
Znaczy, Donald Tusk... tylko wprowadzę przykład rumuński, Bukareszt, bo na ten przykład niemalże wprost na konferencji prasowej, kiedy mówił także o objęciu TVN-u i Polsatu tą listą firm strategicznych, mówił Donald Tusk. Znaczy, robiąc ten krok, przywoływał właśnie wariant rumuński, czyli unieważnienie wyborów, pierwszej tury prezydenckich wyborów, bo wygrał nie ten pod pretekstem tego, że na TikToku był zbytnio wspierany, chociaż TikTok też brał udział w wyborach do parlamentu rumuńskiego, które były równo pomiędzy pierwszą a drugą turą i wyborów prezydenckich, ale tam akurat wybrała szeroka koalicja establishmentu i tu akurat już można było uznać te wybory. No i od czasu wariantu rumuńskiego rzeczywiście w Polsce zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy wybory w roku 25 się odbędą, a jeśli się odbędą, to czy faktycznie nie będą to wybory przypominające te z Białorusi czy z PRL-u, gdzie można było wybrać tylko z bardzo wąskiego menu politycznego?
To są realne obawy. To są absolutnie realne obawy. I tak jak mówię, rząd uzasadni to kwestiami, jeśli się zdecyduje na taki krok, uzasadni to kwestiami bezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy się zdecyduje. Nie siedzę w głowie pana premiera, nie wiem, co w niej się dzieje, nie zajmuję się psychologią. Natomiast wiem, że są bardzo wyraźne przygotowania do tego, żeby ta opcja była na stole realnie, nie tylko teoretycznie, i żeby na nią, i żeby po nią móc sięgnąć szybko, wygodnie, kiedy będzie potrzeba. To jest tak, jak się, nie wiem, jak szulerzy siadają do stołu karcianego, a jeden z nich zawczasu przygotowuje sobie naładowany pistolet przyklejony od spodu do blatu stołu. I on nie musi pociągnąć za spust. Jeśli będzie wygrywał, to nie pociągnie. Natomiast pistolet naładowany jest już przygotowany pod blatem. W razie, gdyby potrzebował, to po niego sięgnie. Tak to niestety wygląda. Natomiast co można z tym... I trudno tutaj się czarować, że wygląda inaczej. Myślę, że no, większość inteligentnych ludzi wie, zdaje sobie z tego sprawę, którzy tylko zajmują swój czas jakimiś politycznymi dywagacjami i przyglądają się temu, co się dzieje w tej chwili w kraju. Pytania, znaczy wątpliwości są tylko na ile tutaj słuszne są te uzasadnienia kwestią bezpieczeństwa, bo ja rozumiem, że wyborcy, znaczy panie redaktorze, ja zakładam, że pan nie ma, rozumiem, że wyborcy Platformy mogą mieć takie wątpliwości. Ja właśnie jestem świeżo po rozmowie z moim przyjacielem, który jest takim twardym wyborcą Platformy i tak mniej więcej oceniam stan umysłu tych ludzi. Natomiast co można zrobić? No można zrobić to, że należy założyć, że w takiej sytuacji, gdyby doszło do takiego twardego rozwiązania kwestii wyborów prezydenckich, no to należy mieć świadomość, że w Komisji Europejskiej nie mamy żadnych sojuszników i Donald Tusk będzie miał carte blanche do samego końca, chyba że poleje się krew, że dojdzie do demonstracji, na których no, dojdzie do przemocy na dużą skalę. Ale dopóki coś takiego się nie zdarzy, to jest absolutne carte blanche Komisji Europejskiej. Można się zwrócić do Waszyngtonu, można wręcz sugerować Waszyngtonowi, że w takiej sytuacji należy rozważyć pewnego rodzaju sankcje personalne wobec ludzi odpowiedzialnych za takie działania wobec demokratycznej opozycji.
Ale to Donald Tusk, Tomasz Siemoniak, Adam Bodnar bez możliwości wjazdu do Stanów Zjednoczonych?
No to by były bardzo ostre sankcje personalne, natomiast no to myślę, że w przypadku administracji Trumpa to nie byłoby coś zupełnie niemożliwego, gdyby się posunęli na przykład do delegalizacji największej opozycyjnej partii i aresztowania jej czołowych przedstawicieli.
Mamy zaproszenie dla Mateusza Morawieckiego, który będzie przewodził Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów za chwilę. Na ile jest tak, że w tej chwili rzeczywiście możemy powiedzieć, że ta administracja Stanów Zjednoczonych interesuje się Polską i że będzie, że uzna, że jest jej na rękę, że jest jej korzystnie utrzymywać czy bronić demokracji w Polsce?
Administracja interesuje się Polską, ale nie ma się co czarować. Trump ma podejście do polityki zagranicznej, które jest określane jako podejście transakcyjne. W niektórych kwestiach taki bardzo przerażony sam swoją poprzednią retoryką, zastrachany i niestabilny rząd Donalda Tuska może być nawet wygodniejszym partnerem dla kogoś, kto ma właśnie taki bardzo transakcyjny, biznesowy styl uprawiania polityki. Natomiast Donald Trump jest też człowiekiem, który jednak ma swoje pewne sympatie, pewnymi wartościami, wbrew temu, co mu się zarzuca, jednak się kieruje. Więc i stąd na przykład zaproszenie dla premiera Morawieckiego, stąd pewna przyjaźń z prezydentem Dudą. Ja to interpretuję w ten sposób, że absolutnie nie będzie tak, że Donald Trump będzie chciał ingerować w jakiś aktywny sposób w polską politykę wewnętrzną, jeśli nie będzie się czuł do tego absolutnie zmuszony. Czyli to nie jest tak, że tylko dla... Znaczy, musimy sobie zdać sprawę, że to jest generalnie praktyka.
Sytuacja w stosunkach, nie będzie taka sama.
W stosunkach tak między... Jak, nie będzie tak taka sama...
Tak mogę jak dokończyć. Joe Biden już, tak jak Joe Biden, no trochę wspierał aktualną koalicję, a zwłaszcza jego ambasadę.
Nie, właśnie chciałem dokończyć myśl. Więc nie będzie tak, że administracja Trumpa będzie chciała jakoś aktywnie aktualny rząd obalić czy mu zaszkodzić. Natomiast nie będzie już naprawdę mu pomagać, bo tego tak jak słusznie zauważyłaś, nie będzie. Natomiast gdyby zaczął się ten rząd chwiać i chwiejąc się zaczął się chwytać za takie agresywne, brutalne działania, że zaczął się brzydko chwytać, no to wtedy też absolutnie nie będzie pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych, a wręcz mogą być, tak są możliwe pewne sankcje, które nie uderzają bezpośrednio w relacje gospodarcze czy w relacje militarne, ale pokazują, że Waszyngton nie akceptuje działań pewnych polityków.
To dopełnijmy tą historię, powiedział pan doktor, naszym gościem Michał Kuś, a państwu przypomnę tylko, skoro o mediach mówimy i ten system coraz bardziej się wykoślawia i ta demokracja idzie w kierunku demokracji fasadowej, bo mówmy wprost, demokracji walczącej, czyli demokracji jakiejś tam przymiotnikowej, a to różnie bywa. Państwo tej audycji mogą oglądać na YouTubie, słuchać w tej chwili na żywo na antenie Radia Wnet. Dzięki temu są patroni na Radia Wnet, którym bardzo dziękuję i za pewną ofiarność, za włączenie się w budowanie Radia Wnet i też powoli za pewną odwagę w myśleniu samodzielnym. Na słuchaczom także dziękuję, jeżeli państwo Radia Wnet słuchają regularnie i chcą słuchać dalej w tych niełatwych, coraz mniej łatwych warunkach, to zachęcam, żeby zajrzeć na portal patronite.pl/radiownet. Kluczowe i ostatnie pytanie. Powiedział pan to o tym pistolecie przyklejonym do blatu stołu, który przykleja sobie Schuller na wszelki wypadek, czy pójdzie mu źle, czy pójdzie mu dobrze. Wydaje się, że Donald Tusk zakłada, że przy równych, demokratycznych warunkach trudno byłoby jego kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu wygrać majowe wybory prezydenckie.
Niekoniecznie.
Stąd to przygotowanie.
Niekoniecznie. Ja wręcz muszę
to dlaczego?
Powiedzieć. Bo brak pomiędzy stronami sporu politycznego w Polsce elementarnego zaufania i ludzkiego szacunku. I bo to wszystko jest podszyte głęboką pogardą klasową i naprawdę już takimi zapiekłymi animozjami, mówiąc w największym skrócie. Tak to sobie tłumaczę, dlatego że ja sam jestem trochę zaskoczony tymi takimi demonstracyjnymi przygotowaniami wręcz do tego, że w razie czego i tak nie oddamy władzy, bo mi się wydaje, że przy nieco lepiej prowadzonej kampanii, przy pewnym przesunięciu akcentów, wcale nie jest tak i też tego nie widać w sondażach, że Rafał Trzaskowski jest bez szans w tych nadchodzących wyborach. Bo przecież, no tak, widać pewne elementy które są analogiczne do kampanii Bronisława Komorowskiego. Ale to dynamika kampanii jest różna, to wcale się nie musi dokładnie tak potoczyć. Krótko mówiąc, Rafał Trzaskowski ma całkiem spore szanse, moim zdaniem, żeby wygrać uczciwie. I to też pokazują wyniki. No ale w momencie, kiedy ta kampania, już się pojawiają wątpliwości co do uczciwości, kiedy się odbiera największej opozycyjnej partii finansowanie z powodów, które można spokojnie odnieść w takim samym stopniu do innych partii, a jednak wtedy PKW aż tak ostro nie reagowała. To już jest pierwsza wątpliwość. To sugerowanie, że w razie czego można sięgnąć po scenariusz rumuński, jest już po prostu bardzo niepokojące, powinno być niepokojące dla wszystkich Polaków, niezależnie od ich poglądów politycznych.
Pan doktor jest...
Natomiast tak jak mówię, moja rozmowa z moim przyjacielem jeszcze z czasów dzieciństwa, który jest gorącym zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, napawa mnie ogromnym niepokojem, bo on w pewnym momencie stwierdza, oczywiście nie podam personaliów, ale zacytuję, bo to jest dla mnie też jako dla politologa bardzo, bardzo interesujące, że no on tego nie powie głośno, ale uważa, że demokracja z powszechnymi wyborami staje się pomału ślepą uliczką w obliczu tych sporów, w obliczu roli, jaką odgrywają social media i tym, jak można nimi manipulować. No i właśnie zaszczepianie tego stanu ducha u swoich wyborców jest bardzo ważne. To jest najbardziej szokujące, że Platforma Obywatelska, obrońcy demokracji tak naprawdę zaczynają pomału zaszczepiać u swoich wyborców pogardę dla demokracji, niechęć do tych procedur. To jest nieco orwellowskie.
I w takich czasach żyjemy. Pan doktor jest politologiem, a nie socjologiem, ale ostatnie pytanie będzie właśnie z dziedziny nauk takich o społeczeństwie, o tym, jak społeczeństwo odczytuje 8 lat rządów PiSu. To jest od początku, od wygranej Andrzeja Dudy, pierwsze przemówienie jako przegranego Bronisława Komorowskiego, jako byłego prezydenta brzmiało: trzeba budować wielkie, pospolite ruszenie w obronie demokracji. Teraz role się odwracają, Prawo i Sprawiedliwość, ci komentatorzy, którzy wskazują na to, że w tej chwili ta demokracja jest jeszcze bardziej niszczona niż to, gdzie ten system jest jeszcze bardziej wykoślawiany niż robiło to Prawo i Sprawiedliwość, nie trafią w próżnię, że Polacy 8 lat słyszeli o końcu demokracji i teraz jak druga strona mówi koniec demokracji, to mówią sobie, a jest tak samo jak było przez 8 lat, tam ci też mówili o końcu demokracji, a wybory wygrali, rząd przejęli, to ci też tak mogą zrobić.
Znaczy, to jest na pewno pogląd centrum. Bo tak, mamy jakby skrajnych wyborców, silnych razem Koalicji Obywatelskiej, takich umownie nazwijmy ich silnych razem, bo to jest jakby organizacja, która, ich organ taki społeczny. I oni stwierdzają, że absolutnie wszystko należy zrobić, żeby PiS nie rządził. Najlepiej byłoby, żeby PiS po prostu zdelegalizować, żeby on zniknął i tutaj nie ma co w ogóle czekać, nie ma co zwlekać. Oni wręcz mają pretensje, to jest właśnie pani prokurator Wrzosek, że za wolno, że ministra sprawiedliwości nie jest Roman Giertych. Potem mamy wyborców właśnie takich jak mój kolega, no trudno by mi było w ogóle z kimś takim jak pani prokurator Wrzosek nawiązać rozmowę, jednak no jakieś wspólne wartości wyznawać musimy, żeby w ogóle rozmawiać. Natomiast i to są wyborcy tacy umiarkowani, którzy się zastanawiają, czasami mają wątpliwości, ich trzeba przekonać do pewnych twardych rozwiązań. I potem jest centrum, które się czasami waha, czasami przechodzi na stronę, część centrum przechodzi na stronę PiSu, czasami część przechodzi na stronę Platformy. I to centrum mniej więcej myśli tak, jak pan redaktor to określa, czyli to centrum właśnie stwierdza, a to takie gadanie, to jest to samo, co było, wtedy też majstrowali i
tak naprawdę ten osąd tego centrum to jest coś, co PiS powinien sobie wziąć do serca, w sensie, że nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka, taki jest pogląd w tym centrum i on faktycznie jest związany z pewnym majstrowaniem PiSu przy instytucjach, tylko że ja jako ekspert mogę tylko powiedzieć, że z całą odpowiedzialnością mówię i powtórzę to niezależnie od tego, jakie będą na mnie presje wybierane, że to, co robi teraz Koalicja Obywatelska, jest znacznie bardziej agresywne wobec instytucji, znacznie dalej idące niż to, co robił PiS, nawet jeśli nie pochwalamy tego, co PiS instytucjonalnie zdziałał podczas swoich 8 lat. No i potem mamy umiarkowanych wyborców PiSu, którzy teraz czują się coraz bardziej przerażeni tym, że no przecież może nie wszystko było idealnie, ale jesteśmy demokratyczną partią, jak oni mogą nam to robić. I potem mamy twardych wyborców PiSu, którzy już się gotują do tego, żeby tak naprawdę zejść do konspiry i budować PiS podziemny. No i mniej więcej tak wygląda w tej chwili ta główna oś, ten główny rozkład poglądów na polskiej scenie politycznej, a reszta to jest taki, a reszta to są partie mniejsze, które też mają swoich wyborców. Konfederacja oczywiście liczy na to, że w końcu się ten duopol wyczerpie i wyniszczy nawzajem i wtedy tak jak w słynnej sztuce Szekspira, tak jak w Hamlecie, że Konfederacja będzie tym Fortynbrasem, który po tym, jak już się wszyscy wymordują, przychodzi i przejmuje władzę i ona wtedy naprawdę rządzi twardą ręką. No a poza Konfederacją to już jest tak naprawdę tylko taki plankton polityczny, który jest przyklejony do Platformy Obywatelskiej, który się coraz bardziej boi tego, że on będzie na tym tracił, ale też boi się odczepić od Platformy Obywatelskiej, dlatego że Donald Tusk w bardzo sprytny sposób zadbał o to, żeby koalicjanci byli, że tak powiem, skompromitowani i umoczeni. Przecież jakby postać ministra Wieczorka, czy też właśnie to, że ci ministrowie z koalicji to są często ludzie, no i też postać marszałka Hołowni, którzy jakby celowo zostali wybrani po to, żeby nie być kompetentni, tylko po to, żeby właśnie dać panu premierowi możliwość znajdowania na swoich koalicjantów haków i naciskania.
To nieźle działa. Dzisiaj o 13 kolejne haki będą pokazane na partię Szymona Hołowni w kontekście Kolegium Humanum. Nie haki, tylko będzie publikacja o tym, jak wyglądała korespondencja Pawła CZ, byłego rektora Kolegium Humanum, a Michała Kobowską. Doktorze, tutaj już musimy postawić kropkę.
Dziękuję.
Michał Kuś, politolog Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.